Rozmawialiśmy o Mazurskim Parku Krajobrazowym, o ośrodku rehabilitacji. A jestem ciekawa, ilu pracowników jest w Mazurskim Parku Krajobrazowym i czym oni właściwie się zajmują tak na co dzień?
Na ten moment jest nas 11 osób, 10¼ etatu, jeżeli już tak mówiąc dokładnie. Podzieleni jesteśmy na kilka zespołów. Mamy dział administracyjno-gospodarczy, czyli no w tym dziale no to jestem siłą rzeczy ja jako dyrektor. Jest pani księgowa, pani, która odpowiada za sekretariat i za kadry. Jest zespół do spraw edukacji, dydaktyki i promocji. Tutaj dziewczyny prężnie działają w zakresie właśnie prowadzenia działań edukacyjnych, właśnie tej edukacji. Obsługują nasz ośrodek edukacji przyrodniczo-kulturowej razem z tą wystawą przyrodniczą, która się w parku znajduje. Prowadzą zajęcia w szkołach, w ośrodkach edukacyjnych, jeżdżą po terenie. Mamy również zespół do spraw ochrony przyrody i wartości kulturowych i historycznych. No tutaj przede wszystkim skupiają się na inwentaryzacji, na wymyślaniu czy też opracowywaniu nowych projektów związanych z działaniami czynnej ochrony przyrody i tych wartości kulturowo-historycznych. Współpracujemy też tutaj w tym zakresie z naszym lokalnym stowarzyszeniem, które no, przy parku zostało powołane. Dzięki niemu chociażby dość fajna inicjatywa związana z grodzeniem, z porządkowaniem starych cmentarzy na terenie gminy Piecki. Także też w tym kierunku działamy. No i ostatnią taką komórką organizacyjną jest Straż Parku. Mamy dwóch strażników, którzy również po terenie parku jeżdżą, weryfikują, co się tam dzieje, zgłaszają, jeżeli cokolwiek niewłaściwego ich zdaniem się dzieje, to również do nas, do centrali, jeśli tak mogę oczywiście powiedzieć, zgłaszają, interweniują, jeżdżą na różnego rodzaju patrole ze Strażą Leśną, ze Strażą Rybacką, z policją, także no, aktywnie w terenie pracują.
A ja trochę z innej beczki. Obiecujemy, że to już jest ostatnie pytanie, nie chcemy naszego gościa zamordować. 2 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Mokradeł. Nawet myśleliśmy o takiej audycji, tylko no, w międzyczasie nam się troszeczkę pozmieniało. Być może jeszcze do tego wrócimy. Krzysztof, wy na swoim terenie macie rezerwat biosfery, który jednocześnie jest obszarem ramsarskim. Mógłbyś dwa słowa?
Tak trochę uszczegółowię, jeśli mogę, bo to ten obszar ramsarski już nie jest tylko obszarem biosfery, czy tam rezerwatem biosfery, tylko ten rezerwat biosfery został renominowany i powiększony, ale po kolei, gdybym mógł wszystko ułożyć. Generalnie na terenie parku znajduje się najstarszy obszar Ramsar, czyli ten obszar objęty, czy też obszar zgłoszony do tych sieci obszarów wodno-błotnych, które są szczególnie chronione. I on został włączony już do tej sieci ramsarskiej w 1978 roku. Jest to najstarszy obszar w Polsce, tak w ogóle możemy się tym pochwalić. W 1978 również roku utworzono tam pierwszy rezerwat biosfery na terenie obecnego województwa warmińsko-mazurskiego. Oba te rezerwaty, czy też oba te obszary miały taką samą nazwę, bo to Łuknajno, i skoncentrowały się wokół jeziora Łuknajno. Rezerwat biosfery, znaczy generalnie program rezerwatów biosfery UNESCO, MAB, czyli Man and Biosphere, sugeruje, że musi być to obszar związany z człowiekiem. No, niestety na jeziorze Łuknajno no, nie było mieszkańców, czy też nie ma mieszkańców, więc trudno by było tutaj...
Ale tam jakieś zabudowania wydawało mi się...
Ale jest to stosunkowo za mało. Raz, że chodziło o powierzchnię tego samego rezerwatu.
Ja tam byłem tylko raz, więc pamiętam, że coś było, ale dobra.
Tak, chodziło tutaj przede wszystkim o powierzchnię tego rezerwatu, wyznaczanie poszczególnych stref, jak i również mieszkańców i oddziaływanie rezerwatu na mieszkańców i mieszkańców na rezerwat. UNESCO dopatrzyło się pewnych tutaj braków w tym zakresie i podjęto decyzję o renominacji tego obszaru. Jezioro Łuknajno ostatecznie w 2017 roku przestało istnieć jako rezerwat biosfery, ale w to miejsce pojawił się rezerwat biosfery Jeziora Mazurskie, zresztą wciąż jedyny rezerwat biosfery w naszym województwie. I ten rezerwat już obejmuje swoimi granicami ponad 90% powierzchni Mazurskiego Parku Krajobrazowego. I fragment jeziora, znaczy i całe jezioro Nickie, które jest poza granicą parku, ale jest rezerwatem przyrody. I te strefy rdzenne, czyli te najbardziej wartościowe samego rezerwatu biosfery, właśnie stanowią te rezerwaty przyrody, których mamy w tym momencie 12, bo 11, które są w granicach parku i 12 jest jezioro Nickie. Także no, jest to przede wszystkim taka inicjatywa pokazująca te zależności człowiek-przyroda, a jednocześnie uwypuklająca pewną problematykę z tym związaną, promująca pewne pozytywne zachowania, czy też oddziaływania tego zrównoważonego rozwoju na tym, na terenach parków. No i przede wszystkim promująca, tak? Bo w Europie jest to marka dość uznana, tak, jeżeli chodzi o rezerwaty biosfery. Też taka ciekawostka, bo rezerwatów biosfery w Polsce mamy 11, najmłodszy z 2019 roku. I generalnie one wszystkie znajdują się w granicach parków narodowych i za zarządzanie rezerwatami biosfery odpowiadają dyrekcje parków. Tam są pracownicy od tego wydelegowani, którzy zajmują się tym rezerwatem, robią odpowiednie inwentaryzacje, nadzory, przygotowują raporty, bo co pewien okres czasu trzeba raportować do UNESCO odnośnie stanu zachowania. No, u nas jest pewien problem, ponieważ sam rezerwat biosfery obejmuje park krajobrazowy, nie narodowy i problem pojawia się z zarządzaniem, także to zarządzanie zostało scedowane na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Tutaj Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odsyła do ministerstwa, także tu jeszcze mamy pole do zagospodarowania, jeżeli chodzi o zarządzanie tym obszarem. Natomiast jest, trzeba się nim chwalić, mamy go również tutaj.
W ogóle ja się dziwię, tak mówiąc między nami, że my jak gdyby nie lobbujemy, żeby tworzyć tego typu obszary, tak jak mamy... Nie wiem, Światowe Dziedzictwo Przyrodnicze, prawda? Są państwa, które po prostu starają się za wszelką cenę, żeby powstały u nich takie obiekty. My jakoś do tego tak podchodzimy troszeczkę opieszale. No mówisz 11 rezerwatów biosfery. No trochę mało jak na jedno z większych państw w Europie. No ale dobra, nie będziemy wchodzić w ten temat. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, bo będziemy już kończyć, nie chcemy tutaj wymęczyć Krzysztofa. Chcę powiedzieć, że odwiedzajcie Mazurski Park Krajobrazowy. Przede wszystkim ja byłem tam niedawno z taką wyprawą studencką. Przepięknie zrobiona ekspozycja. Nowa, tak? Bo to zeszłoroczna.
Tak, no odświeżona została ekspozycja.
No odświeżona, ale naprawdę wygląda to świetnie. W ogóle sama miejscowość Krutyń to jest taka...
No bardzo klimatyczna.
Taka mazurska. Tylko tak jak tutaj Krzysztof mówił, unikajcie tego wysokiego sezonu, bo rzeka Krutyń to jest jedyna rzeka, gdzie ja stałem, będąc w kajaku w korku. No akurat to spiętrzenie kajakarzy, jakieś tam łodzi, pychówek i tak
to
dalej.
To zależy kto co lubi, bo na przykład może
nie, no jak ktoś lubi postać w korku
szukają,
na rzece, no to
jest bardziej w czasach pandemii, kiedy prawda zostaliśmy zamknięci w domu, w izolacji i właśnie też to jest fajne, żeby tę przyrodę na co dzień dzielić z innymi ludźmi. Niekoniecznie musimy ją zawsze kontemplować w samotności, tak?
No ale korek na rzece to jednak... Mimo wszystko wolę kontemplować samotność
korku
niż też w korku.
Można bardzo wiele ciekawych rzeczy.
Ale naprawdę, warto odwiedzić Krutyń. Przepiękna miejscowość, przepiękne okolice. Jeżeli płyniecie Krutynią, zróbcie sobie przystanek właśnie w miejscowości Krutyń. Krutyń, dobrze mówię, tak? Bo czasami mam problem z odmianą.
Miejscowość Krutyń, rzeka Krutynia. Także rzeka dokładnie. Kobieca, miejscowość męska.
I tam możecie właśnie, siedziba parku jest niedaleko rzeki, możecie pójść, obejrzeć ekspozycję. Bardzo często są tam wystawy czasowe, czy to fotografów, czy to malarzy, czy to uzdolnionych dzieciaków. Także naprawdę warto. Możecie zobaczyć ośrodek rehabilitacji, który jest nieopodal. Pracownicy są całkiem przyjemni, więc raczej mało jest prawdopodobne, że zostaniecie obrzuceni kamieniem, prawda, panie dyrektorze?
No raczej nie wchodzi to w grę.
No dobrze, ale to my zapraszamy, to ty powinieneś zaprosić. To twoja siedziba.
Nie chcę tobie przerywać, tak ładnie opowiadasz o Krutyni, o Mazurskim Parku. Jak najbardziej zapraszam. I przy okazji odwiedzin strony mazurskipark.pl warto kliknąć takie okienko pobierz aplikację. One są na dwa rodzaje oprogramowania.
No, fajnie,
na telefony.
Że to
można pobrać całkowicie bezpłatnie aplikację, która zawiera w sobie takie clue parku, czyli wszystko to, co warto zobaczyć, albo wszystkie szlaki turystyczne, one się tam znajdują. Także ta aplikacja nas poprowadzi nawet głosowo. Jeśli mamy takie potrzeby, mamy taki sprzęt, który jest w stanie obsłużyć czy też czytać, to również głosowo jest w stanie po tym parku poprowadzać. Dobrze przygotowane mapy przez jedną z lepszych firm, która się tym zajmuje. W związku z tym no, nic, tylko pobierać, wsiadać w samochód, tak, autobus, w pociąg i przyjeżdżać do Mazurskiego Parku.
Dokładnie.
Lub samolot, bo
te aplikacje też właśnie chciałam bardzo polecić, bo miałam możliwość obejrzenia i sprawdzenia i naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Nigdy wcześniej i nie spotkałam się z czymś takim, co tak właśnie łatwy sposób intuicyjny pomoże osobom nawet, które tak na co dzień w przyrodzie nie bywają, gdzieś tam się w niej odnaleźć.
No i tym miłym akcentem kończymy na dziś. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy Krzysztof, dziękujemy Panie Dyrektorze, dziękujemy, że zechciałeś nas odwiedzić i porozmawiać z nami, opowiedzieć o parku, chociaż podejrzewam, że mógłby się o tym mówić dwa dni.
Dokładnie.
Ja dziękuję za zaproszenie przede wszystkim, za możliwość tu
poopowiadania. Cała przyjemność po naszej stronie.
Jestem do dyspozycji.
A teraz wyjdźcie
kiedyś
na zewnątrz.
Kiedyś wymyślimy jakiś temat jeszcze inny.
No, na pewno.
Wtedy.
A teraz wyjdźcie na zewnątrz, bo zaczęła się wiosna. Właśnie. Pozdrawiamy serdecznie. Wojciech Gotkiewicz.
Iwona Gotkiewicz.
I Krzysztof Witbrut.
Do widzenia.